Słuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Płakać będę do nieba i poślę was trzodoma. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę do nieba i poślę was trzodoma. Obrzydliwość w sercach naszych, zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty ugodziły w serce moje, ludu mój. Jeśli słowa me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej. Brak wam w nich upodobania, brak i czci. Jeśli szczerze naprawicie wasze drogi czyny złe, sprawię, że znów powrócicie do ziemi.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym także online dla naszych internetowych słuchaczy. W dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem, który ma bardzo krótki tytuł, chociaż wykład sam w sobie nie jest bardzo krótki. Podejrzewam, że dzisiejsze moje wystąpienie będzie pierwszą częścią w przedstawianiu tego tematu i że będzie jeszcze jedna część druga. Ale to zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Tytuł wykładu jest skrytość. Znamy takie słowo jak skrytość, cecha charakteru. Mówimy, że niektórzy ludzie są skryci, czyli nie lubią o sobie mówić, ukrywają informacje. Tak w potocznym rozumieniu rozumiemy to, że jak ktoś jest skryty, to taki, który jak najwięcej rzeczy o sobie samym i o swoich sprawach chciałby ukryć. Przeciwieństwo to pewnie byłoby taki nieskryty, wylewny, to taki znowu, który niczego nie trzyma w tajemnicy o sobie samym i o swoich sprawach i bardzo lubi o tym opowiadać i każdemu, kto się tylko natrafi, każdemu, kto chce słuchać, powie wszystko, co wie na dany temat. Pytanie powstaje, czy zawsze powinniśmy mówić wszystko, co wiemy? Czy gdy zostaniemy o coś zapytani, to czy zawsze powinniśmy udzielić jak najbardziej wyczerpującej odpowiedzi, jakiej jesteśmy w stanie? Bo może z drugiej strony, może lepiej jest nie mówić wszystkiego, co się wie. Może lepiej powiedzieć tylko to, co będzie pożyteczne w danej sprawie. I tutaj ciekawostka jest taka, że Bóg, stwarzając człowieka, wszczepił mu w mózgu specjalny organ, który gdyby nie był zdegradowany, tak jak człowiek we wszystkim jest zdegradowany, tak samo ten jego organ jest zdegradowany, to gdyby ten organ nie był zdegradowany, tylko działał odpowiednio, to doskonale regulowałby kwestie tej natury. Czyli co mówić, a czego nie mówić. Nazywamy ten organ skrytością. To zostało wszczepione człowiekowi przez Boga, co znaczy, że jest to rzecz dobra i miał on regulować u człowieka jego zachowanie, bo to wiadomo, objawianie różnych rzeczy głównie odbywa się słowami, ale to nie tylko słowami można objawiać różne rzeczy, można objawiać wyrazem twarzy, tak? Na przykład czasami ktoś coś powie i my okazujemy nasze niezadowolenie, a czasami nie powiemy ani słowa. A wszyscy widzą, że jesteśmy niezadowoleni, bo wyrazem twarzy można to pokazać. Spojrzeniem można wręcz przekazać pewne treści. Ruchem ciała, że ktoś tam się w którąś stronę przechyli, skinięciem głowy, miną swoją, więc możemy w ten sposób przekazywać informacje, co sądzimy na jakiś temat. I skrytość została przez Boga dana człowiekowi po to, by człowiek mógł te kwestie regulować. Więc dobrze jest zastanowić się nad tym tematem, by zrozumieć działanie skrytości i po to, by ją odpowiednio praktykować. Jest to właśnie zdolność uczuciowa, czyli takie uczucie, które posiadamy w naszym charakterze, taką chęć do kierowania tym, co objawiamy. Czyli by objawiać, informować o pewnych rzeczach, a o innych nie informować. I to jest naturalne dla człowieka, bo Bóg to zamierzył. W schemacie tutaj łask charakteru, jak będę mówił łaski charakteru, to mam na myśli zalety charakteru, a my tak się przyzwyczailiśmy w naszym środowisku mówić łaski charakteru. Jeżeli dla kogoś to słowo trudne do zrozumienia, to po prostu mam na myśli zalety charakteru. Możemy w niewielkim uproszczeniu zamiennie używać tych dwóch słów. Więc tutaj jak weźmiemy pod uwagę budowę naszego charakteru, to ponieważ ta skrytość jest organem, który został bezpośrednio przez Boga wszczepiony, to należy do zalet pierwszorzędnych. Pierwszorzędne to są te, które zostały przez Boga bezpośrednio dane, bo później mamy jeszcze zalety w naszym charakterze drugorzędne i trzeciorzędne, które powstają na skutek odpowiedniego działania różnych zalet pierwszorzędnych. Ale te pierwszorzędne to są te, które są wszczepione przez Boga. Dlatego nazywamy je pierwszorzędnymi. Tu akurat nie chodzi o kwestię wagi i znaczenia, że drugorzędne są mniej ważne, a trzeciorzędne są jeszcze mniej ważne. To nie o to chodzi. To chodzi o sposób powstawania tych zalet, w jaki sposób on powstaje. Bo tak drugorzędne powstają na skutek odpowiedniego współdziałania pierwszorzędnych, wyższych i pierwszorzędnych, niższych. A trzeciorzędne nazywamy trzeciorzędnymi, dlatego że są to zalety złożone, czyli powstają na skutek działania różnych zalet. Ale to dzisiaj, jeżeli ktoś nigdy tego tematu nie badał, to brzmi to niezrozumiale, ale nie mogę tego w tej chwili tłumaczyć, bo to nie cel naszego dzisiejszego wykładu. Chcę tylko powiedzieć, że skrytość jest zaletą pierwszorzędną, bowiem jest bezpośrednio wszczepiona przez Boga w człowieka, ale jest niższą pierwszorzędną zaletą charakteru. Co to oznacza? Wyższe, jak nazwa sugeruje, mają być zaletami kontrolującymi. Natomiast niższe mają podlegać kontroli tych wyższych. Wyższe zalety charakteru, te właśnie wyższe, pierwszorzędne, to są podane przez apostoła Piotra w 2 Piotra, pierwszy rozdział od 5 do 7. Nawet nie będziemy tam szli dla oszczędności czasowych. Jest to słynne przydawanie Piotrowe. Wszyscy znają. A do wiary przydajcie, i on tam wymienia łącznie 8 elementów. W tym mamy 7 zalet i jedną rzecz, która nie jest zaletą, bo on tam mówi w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej o znajomości, czyli o wiedzy, żeby też wiedzę, bo on tam mówi, co chrześcijanin powinien budować w swoim życiu, te najważniejsze rzeczy. I oczywiście wiedza, nie mówimy o wiedzy świeckiej, tylko o wiedzy w znaczeniu znajomości Słowa Bożego, poznaniu Boga i Chrystusa, to też chrześcijanin powinien w swoim życiu budować i w miarę swojego postępu na chrześcijańskiej drodze powinien mieć także coraz większą znajomość Słowa Bożego i samego Boga, Jego sposobów działania. To także jest coś, co jest budowane na równi tam z wiarą, z miłością, pobożnością, bo to są między innymi zalety, które apostoł Piotr tam wymienia. Więc to są główne zalety kontrolujące, które mają kontrolować naszym zachowaniem. Natomiast te niższe, pierwszorzędne mają podlegać kontroli. Co to znaczy? To znaczy, że nie mają zbytnio się rozwijać, te niższe, pierwszorzędne. Bo Bóg zamierzył, by charakter człowieka rozwinął się w ten sposób. Stwarzając go, wyposażył go w organy uczuciowe. No tak samo jak jego ciało wyposażył we wszystkie organy potrzebne do tego, by to ciało mogło funkcjonować, tak samo chcąc, by człowiek poprzez posłuszeństwo boskiemu prawu rozwinął w sobie doskonały charakter, wyposażył go w odpowiednie organy uczuciowe, których człowiek, gdyby odpowiednio używał, to po pewnym czasie rozwinąłby doskonały charakter. Jak wiemy, do tego nie doszło, bowiem człowiek zgrzeszył, w raju zbyt długo nie był i tego charakteru nie rozwinął. Więc wyższe, pierwszorzędne zalety miały kontrolować niższe, pierwszorzędne zalety, po to, by te zalety się nie rozrastały nadmiernie, czyli na przykład ta skrytość by nie robiła się zbyt duża, no bo jak ktoś jest za bardzo skryty, no to, czyli ta cecha jest przerośnięta, to już powstaje wada wtedy. To już jest grzech u człowieka, coś, co go dyskwalifikuje od życia wiecznego, jeżeli ma nadmiernie rozrośniętą tą skrytość. Więc wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru miały tak kontrolować między innymi skrytość, bo tych zalet niższych, pierwszorzędnych, które miały podlegać kontroli, jest więcej. Między innymi miały skrytość kontrolować tak, by ta skrytość nie rozrosła się nadmiernie, czyli by człowiek nie był takim, że chciał, że wszystko chce koniecznie ukryć, bo to wtedy jest wada i niewłaściwa cecha. Tak jak pamiętam, jak czytałem materiały na ten temat, to było podane, że taki przykład z dawnych czasów, z koło połowy XX wieku, że w Filadelfii, w zborze w Filadelfii w pewnym momencie zaczął przychodzić na zebrania pewien człowiek, ale był tak skryty, że nawet jak bracia próbowali z nim rozmawiać, to nic nie chciał mówić, nawet nie chciał powiedzieć, jak ma na imię. Tak był strasznie skryty, że nie wiem dlaczego, czego on się bał, ale absolutnie wszystko na swój temat chciał ukryć. Tutaj więc jest to przerośnięta skrytość. Z drugiej strony te zalety niższe, pierwszorzędne nie powinny być też za bardzo przytłumione, bo wyższe, pierwszorzędne mają za zadanie kontrolować pierwsze, tak by one się nie rozrastały nadmiernie, powstają wady, i także by nie uległy nadmiernemu zatarciu, bo wtedy powstaje inna wada, czy jeżeli ktoś by miał taką skrytość zatartą, no to by mówił absolutnie wszystko, co wie, a wszyscy wiemy, że nie jest rzeczą właściwą mówić wszystko, co się wie. Bo czasami jest to po prostu jest to niepotrzebne i nieuprzejme, niegrzeczne. Gdybyśmy na przykład szli ulicą i widzieli, że naprzeciwka nadchodzi osoba, no, która jest, powiedz, brakuje bardzo urody fizycznej, rzeczą wysoce niestosowną jest zatrzymać się i powiedzieć tej osobie, ale jesteś brzydka. Nie, no to, chociaż, to, chociaż powiedzmy, że to prawdziwa informacja nawet była, to nie ma tego kwestii, ale po co to mówić? Jest to zupełnie niepożyteczne i szkodliwe, tak? Coś takiego zrobić, czy też w innych sytuacjach mówić wszystko, co się wie, nie służy realizacji celu, ale otrzyma. Czasami tutaj nawet mi się przypominają z dawnych czasów przykłady zebrań, z badań zborowych. Tu też warto używać odpowiednio skrytości, czyli umiejętności wybierania informacji, które należy podać, bo nie wszystko jest potrzebne i nie służy. Jeżeli jest nie służy sprawie. Jeżeli jest zadane pytanie, a zwłaszcza takie pytanie, które zadaje ktoś z sali, czyli że gdy czegoś nie wie albo nie rozumie i chciałby się dowiedzieć, no to co jest najlepszą rzeczą? Odpowiedzieć mu dokładnie do jego pytania, bo on by chciał się dowiedzieć czegoś albo zrozumieć czegoś, czego nie może zrozumieć. Natomiast jeżeli komuś brakuje tej umiejętności używania, posiadanej wiedzy, no to on będzie mówił dużo i nie na temat. I nawet jeżeli gdzieś tam w środku tego tematu pojawi się odpowiedź, to słuchający może się pogubić w tym i to wyłapać. A czasami by zdarzali się bracia, którzy nieważne pytania, czego dotyczyło, zaczynali od upadku Adama. I mówili kilkanaście minut i ciężko było całość wysłuchać tej wypowiedzi nawet na ten temat, czy też pamiętam ze swojej młodości takie pytanie kiedyś na którejś konwencji, ja i jeszcze kilka innych młodych osób, znaleźliśmy jakiegoś starszego brata, który pamięcią sięgał do czasów przedwojennych, a nas to akurat interesowało i zadaliśmy mu proste pytanie, jak wyglądało życie braci przed II wojną światową? No chyba proste i zrozumiałe pytanie. Brat zaczął odpowiedź w ten sposób. Żniwo wieku żydowskiego zaczęło się w 29 roku naszej ery i zaczął później mówić o takich różnych rzeczach. I nie dowiedzieliśmy się tego, jak wyglądało życie braci przed II wojną światową, chociaż brat był, pamiętam, jedna siostra będąca z nami przerywała mu w pewnym momencie i chciała tego naprowadzić, że myśmy pytali o co myśmy pytali, że nie o to, ale on nie dał się zbić ze swojego tropu. On miał tak to ustalone i w taki sposób akurat o tym mówił, chociaż to było, nie było tym, co było potrzebne. Więc tutaj umiejętność powiedzenia dokładnie tego, co jest potrzebne, co posłuży sprawie, jest naprawdę cenną umiejętnością. Teraz skrytość definiujemy jako zaletę serca i umysłu, dzięki której ukrywamy to, co ujawnione okazałoby się szkodliwe, a ujawniamy tylko to, co ujawnione sprzyja pomyślnej realizacji celów. To jeszcze raz powiem, czyli to jest, jeżeli mamy właściwie rozwiniętą skrytość, to od razu sobie możemy powiedzieć, że nikt z nas nie ma, bo nasza skrytość nie jest doskonała i mamy z tym problemy. I każdy z nas, jak sobie pomyśli o różnych sytuacjach życiowych, to sobie przypomnie sytuacje, w których powiedział za dużo. Czasami jedno zdanie za dużo, czasami jedno słowo za dużo i już były później z tego problemu. I na pewno przypomnę sobie sytuacje, w których powinien był coś powiedzieć, a teraz jak sobie myślę o tym, to żałuję, że było właściwym powiedzenie tego czy tamtego, co mógł wtedy powiedzieć, ale jakoś wtedy no, nie był w stanie rozeznać, że byłoby to właściwą rzeczą. Dopiero tak z perspektywy czasu, patrząc wstecz, widzi, że właściwą rzeczą byłoby, gdyby wtedy powiedział to, a tamto, a na przykład powiedział coś innego albo nie powiedział nic. Więc jest to taka zaleta, dzięki której ukrywamy to, co ujawnione okazałoby się szkodliwe, czyli nie mówimy tego, co nie służy sprawie, co jest szkodliwe, a ujawniamy tylko to, co ujawnione sprzyja pomyślnej realizacji celów. Czyli mówimy tylko to, co służy realizacji danego celu. Więc właściwie praktykowana skrytość zachowuje w tajemnicy przed innymi wszystko to, co mogłoby się okazać szkodliwe dla realizacji danego celu, a objawia to, co sprzyja realizacji danego celu. Innymi słowy, jest ogranicznikiem dla informacji niesprzyjających realizacji danego zamierzenia, czyli ogranicza ich przekazywanie, a z drugiej strony zachęca do wypowiedzenia tego, co byłoby korzystne dla realizacji danego zamierzenia. Jest stróżem tych pierwszych myśli, czyli pilnuje, żeby one nie wyszły z nas, i siłą motywującą do objawiania tych drugich. Możemy powiedzieć krótko, że osoba, w której skrytość jest właściwie rozwinięta, wie, co w danej sytuacji należy powiedzieć, a co lepiej przemilczeć. I to byłaby najkrótsza, taka najprostsza definicja. Ktoś, kto ma odpowiednią skrytość, wie, co należy powiedzieć, a czego nie należy mówić w danej sytuacji. Mówi tylko to, co trzeba, i nie czuje przymusu, że musi powiedzieć absolutnie wszystko, co wie na dany temat. Potrafi w umiejętny sposób korzystać z posiadanej wiedzy, używając tylko dobrych jej elementów, które przysłużą się sprawie i przyniosą dobro. A z drugiej strony nie popada w przeciwną skrajność i nie ukrywa wszystkiego, tylko co się da, bo to byłaby przerośnięta skrytość, no, która by prowadziła do problemów w relacjach z innymi. Jeżeli ktoś jest bardzo skryty, no to nie jest to zachęcające do rozwijania kontaktów jakichś towarzyskich, bo wtedy otoczenie odnosi wrażenie, no, że ktoś taki po prostu sobie nie życzy. Jak mu się zadaje pytanie, a on odpowiada wymijająco, no to w takim razie znaczy się, że nie ma ochoty rozmawiać, chciałby zachować to w tajemnicy, no to najczęściej ktoś zapyta raz drugi, po czym dojdzie do wniosku, że ten ktoś nie chce rozmawiać i nie będzie go pytał wcale już o takie rzeczy, bo jak go zapytasz o to czy tamto, to on opowiada wymijająco, zaszły nowe okoliczności, nie mogłem, no to wiem, że nie mogłeś, na przykład jak ci nie było na zebraniu, coś ostatnio nie było cię na zebraniu, co tam się stało, a nie mogłem. I cisza. No to ja wiem, że nie mogłeś, bo jak cię nie, to ja sam, bez pytania tego. Zaszły nowe okoliczności. No też to wiem, że musiało coś się wydarzyć, bo normalnie to jesteś na zebraniu. No to jeżeli tak odpowiadasz, to raz, drugi cię zapytam, później nie będę cię pytał wcale, podnosząc wrażenie, że to twoje, jak nie chcesz, no to przecież nie można nikogo zmuszać, ale jest to przerośnięta skrytość, bo chyba, że ktoś ma rzeczywiście taki powód, który należałoby ukryć. Tego też nie należy, nie można wykluczyć, że taka sytuacja jest możliwa. Ale podejrzewałbym, że najczęściej nie jest to jakiś taki powód tutaj, który należałoby ukryć, bo być może ktoś ukrywa dlatego, że powód jest niechlubny. No, nie chcę powiedzieć, nie chciało mi się. Tak, bo to stawia go w złym świetle. No ale to nie jest w sumie, to nie jest powód do ukrycia takiej informacji. To jest coś, co zgodnie z zasadami sprawiedliwości należałoby wyznać, chociaż jest to niekorzystne dla tej osoby, ale byłoby pomocne na przyszłość, żeby z tą swoją wadą lenistwa na przykład walczyć. A tak ktoś dla ochrony swojego lenistwa praktykuje tutaj przerośniętą skrytość. Powiem w ten sposób teraz, zaczniemy od samej góry, czyli od samego Boga. Bóg praktykuje skrytość sam sobie. Nie mówi wcale wszystko, co wie, mówi tylko to, co jest stosowne. Na przykład przez cały wiek żydowski trzymał w tajemnicy to, iż Chrystus nie jest jednostką, ale tworem zbiorowym. Nikt tego nie wiedział w czasach Starego Testamentu, że Bóg w taki sposób przewiduje Zbawiciela Chrystusa, że Chrystus, głowa i ciało, będzie składał się z naszego Pana Jezusa jako głowy i z członków, z Kościoła Chrystusowego wybieranego przez Niego jako Jego ciała. Nikt też nie wiedział o tym, że najpierw musi cierpieć i umrzeć, a dopiero potem panować w chwale. Chociaż nasz Pan o tym wspominał w pismach Starego Testamentu, ale było to podane w taki sposób, że Żydzi nie rozumieli tego i spodziewali się naszego Pana, że jak przyjdzie w swoim pierwszym przyjściu, to przyjdzie po to od razu, żeby panować, a oni wraz z Nim będą panować, bo wyczytali, tak zrozumieli to, co było im podane. Bardziej przemawiały te fragmenty Starego Testamentu, które mówiły o chwale i przyszłym panowaniu naszego Pana. To takie fragmenty bardziej do nich przemawiały niż te, jak na przykład 53 rozdział Księgi Izajasza, które mówiły o cierpieniu naszego Pana. Bo widzimy, że nawet apostołowie będący prawdziwymi Izraelitami, też spodziewali się, że nasz Pan przychodzi po to, by objąć panowanie, bo była to rzecz ukryta, której Bóg nie objawił. I nawet jak Bóg podaje w przyszłości proroctwa dotyczące przyszłości, to zanim nie nadejdzie właściwy moment, nikt nie jest w tego stanie zrozumieć. Chociaż już 500 lat temu proroctwo na ten temat zostało podane, ale dopóki nie nadejdzie słuszny moment, nikt tego nie rozumie we właściwy sposób, bo jest to rzecz zakryta, bowiem Bóg w swojej skrytości uznał, że ukrycie zrozumienia tych rzeczy posłuży realizacji jego tutaj planów. A na tym właśnie polega skrytość, że ukrywa się to, co ujawnione okazałoby się szkodliwe. I na przykład nasz Pan, chociaż podawał proroctwa dotyczące wydarzeń przyszłych, to podawał je w taki sposób, by one były niezrozumiałe, bo ich zrozumienie okazałoby się szkodliwe. Przecież szatan na pewno pilnie studiował te wszystkie proroctwa, starając się zrozumieć, jakie są plany Boga, po to, żeby mu pokrzyżować te plany, ale nie zrozumiał. Tutaj w przypadku naszego misji, naszego Pana na ziemi, on też myślał, tak jak Żydzi, że nasz Pan przyszedł, żeby panować. Więc sobie powiedział, jaki jest najlepszy sposób pokrzyżować ten plan? Doprowadzić do zagłady, do uśmiercenia naszego Pana i przez całą jego misję do tego celu dążył. Dopiero jak nasz Pan został aresztowany i widząc, że nasz Pan się nie opiera, że tutaj Bóg i nasz Pan wcale nie starają się temu celowi jego przeciwdziałać w ostatniej chwili, na ileś godzin przed śmiercią naszego Pana na krzyżu, zrozumiał, że tutaj to nie o to chodzi i że on tutaj leje wodę na młyn Boga swoim działaniem i próbował to odkręcić, chociażby przez sen, jaki zesłał żonie Piłata, która starała się tak nakłonić swojego męża, aby tutaj oszczędził życie Jezusa i nie skazywał go na śmierć, ale było za późno. Zresztą Bóg to przewidział w swojej wszechwiedzy wszystko i że tak ustawił sytuację polityczną w Imperium Rzymskim w owym czasie, że tutaj nie mógł, że Piłat, chociaż nawet chciał uratować naszego Pana od śmierci, bo nie, raz, że sam nie widział w nim winy, na dodatek miał jeszcze tutaj prośbę ze strony swojej żony, nie mógł tego uczynić, bo sytuacja, bo Bóg tak przygotował sytuację opatrznościową w Imperium Rzymskim w owym czasie, że gdyby Piłat tutaj oszczędził Jezusa, to narażał samego siebie na niebezpieczeństwo, bo mógł zostać oskarżony, że i o zdradę wobec cesarza, a ówczesny cesarz cierpiał na paranoję. Wydawało mu się, że zdrajcy czyhają wokół niego, więc wycofał się nawet z tego, co pamiętam, to nawet nie urzędował w Rzymie, tylko wycofał się na jakąś małą wysepkę w otoczeniu najwierniejszego sobie oddziału żołnierzy, który miał go tam chronić i stamtąd wysyłał wyroki śmierci na tych, na których padło podejrzenie, że mogą być zdrajcami. I Piłat o tym wiedział i bał się, że jak Żydzi złożą skargę tutaj, że on jakiegoś wypuścił króla żydowskiego, który podważa władzę cesarza, no to cesarz skaże go na śmierć. A w takich sytuacjach to człowiek, chcąc chronić samego siebie, najczęściej przestaje zważać na zasady sprawiedliwości i posunie się do wszystkiego, byle samego siebie zachować. Dlatego nasz Pan, chociaż podał proroctwa, mówię Bóg, chociaż podał proroctwa, to podał je w taki sposób, że nikt nie mógł ich zrozumieć, dopóki Bóg ich nie objawi przez wydarzenia albo przez swoje narzędzia. Nikt nie jest w stanie ich zrozumieć. Nawet aniołowie ich nie rozumieją i czytamy o tym w Biblii. Tutaj chciałbym, żebyśmy udali się do 1 Piotra, 1 rozdziału, wersety od 10 do 12. 1 Piotra, 1 rozdział, wersety od 10 do 12. Oto zbawienie, wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Tak, tutaj mam w tym przykładzie, że sami aniołowie też by chcieli te rzeczy zrozumieć, a przed nadejściem właściwego czasu nawet oni sami tego nie rozumieją. Zobaczmy do Rzymian 16 rozdziału. Rzymian 16 rozdział, wersety 25-26, gdzie czytamy: a temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii, głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej przez pisma proroków, według postanowienia wiecznego Boga, oznajmionej wszystkim narodom, by przywie się do posłuszeństwa wierze. Tak, tajemnicy od wieków zakrytej, o tym, że tutaj w tym przypadku, że Ewangelia ma będzie i Słowo Boże będzie głoszone dla całego świata, nie tylko dla narodu żydowskiego. Na pewno wszyscy pamiętamy proroka Daniela, wybitną postać ze Starego Testamentu. Miał on bardzo wiele różnych widzeń, wiele proroctw i także nie rozumiał tych rzeczy, które przepowiadał proroczo, i gdy próbował się dowiedzieć, bo on pytał, jakie jest znaczenie tych rzeczy, to nie otrzymał wyjaśnienia, bo Bóg uznawał, że dla celu realizacji jego, że po to, by zrealizować swoje cele, musi zachować te rzeczy w tajemnicy aż do czasu ich wypełnienia. I zobaczmy, jak to zostało zapisane w Księdze Daniela, 12 rozdział. Księga Daniela, 12 rozdział, wersety od 8 do 13, gdzie Daniel pisze tak: ja to usłyszałem, ale nie zrozumiałem, więc zapytałem: mój panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? Wtedy odpowiedział: idź, Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Tutaj mamy działanie boskiej skrytości podane. Słowa te są zamknięte i zapieczętowane, czyli aż do czasu ostatecznego nikt tego nie zrozumie, a mają minąć grube setki lat. Można by nawet od tamtego czasu Daniela do czasów ostatecznych, to mamy, jak teraz liczę, ponad 2000 lat. I do tego czasu nikt tego nie miał zrozumieć, bo zamknięte i zapieczętowane. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni, błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. I tutaj ostatnie słowa z Księdze Daniela. Ale ty idź swoją drogą do końca, odpoczniesz i powstaniesz do swojego losu przy końcu dni. Czyli, Danielu, nie martw się tym, to nie na twoje czasy, na czasy ostateczne. Ty idź swoją drogą, zajmuj się tym, co zostało ci przeze mnie powierzone, zaśniesz i później powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Jak gdyby wtedy zobaczysz, jak to się wszystko wypełniło, a teraz nie zostanie ci to objawione, bo byłoby to szkodliwe dla realizacji planów Boga. Dlatego Bóg ukrywa. Nawet jak podaje proroctwa, to takie podaje, by wcześniej nie zostały zrozumiane. Bóg ukrył przed nawet w wieku Ewangelii, Bóg ukrył przed swoim ludem zarysy czasowe swego planu. Mamy zapisane w Dziejach Apostolskich 1:7, kiedy uczniowie pytają Jezusa, gdy nasz Pan odchodzi do nieba, czy to w tym czasie przywróci Królestwo Izraelowi, to Jezus im odpowiada: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Bóg zastosował swoją skrytość, oczywiście dla dobrego powodu. Więc to też jest dla nas przykład, że Bóg, jeżeli ukrywa pewne rzeczy, to ma dobry powód ku temu. I tak samo my, jeżeli postanowimy w sobie, że ukrywać pewne rzeczy, to powinniśmy mieć dobry powód ku temu, a nie ukrywać dla samego faktu ich ukrywania, bo to nie jest żaden dobry powód. Więc Bóg ukrywa takie rzeczy, a w Mateusza 24:36 to mamy powiedziane, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Mamy tutaj powiedziane, że pewne rzeczy Bóg kryje absolutnie przed wszystkimi. Nawet Logos w niebie, tutaj jego najbliższy współpracownik, nie wiedział o tym, przynajmniej w owym czasie, gdy było to mówione o dniu rozpoczęcia Królestwa Bożego na ziemi. Nikt nie wie, sam tylko Bóg o tym wie. Więc tutaj widzimy, że Bóg używa skrytości. Tak samo nasz Pan używa skrytości w różnym stopniu, zależnie do kogo mówił. Na przykład, gdy nasz Pan przemawiał do tłumów, to używał większej skrytości, czyli więcej rzeczy ukrywał. A polegało to na tym, że wypowiadał się w sposób, który był niezrozumiały, trudny do zrozumienia. I powiedzmy sobie, że nasz Pan robił celowo. Celowo podawał to w taki sposób, żeby tłumy nie rozumiały pewnych rzeczy. Nawet w stosunku do swoich uczniów używał też tej skrytości i nie objawiał im wszystkiego i nie tłumaczył wszystkiego, bo nawet jak mówił pewne rzeczy, to nie zawsze wszystko tłumaczył tak, żeby oni mogli zrozumieć. A wobec obcych to w dużo większym stopniu. Jakbyśmy na przykład zobaczyli to Marka 4 rozdziału, wersety 11 i 12, to przeczytamy tam takie słowa. I odpowiedział im: powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Czyli wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Czyli nasz Pan stosował dużo większą skrytość względem osób obcych, będących na zewnątrz. Tym, którzy mogli zrozumieć pewne rzeczy, byli jego uczniami, to tłumaczył i mówił jaśniej o takich sprawach, ale im także nie podawał wszystkiego, bowiem w Jana 16:12 możemy przeczytać: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. I nie są to słowa wypowiedziane do ogółu Żydów, są to słowa wypowiedziane do jego uczniów, które dobitnie pokazują, że wobec nich nasz Pan stosował skrytość. Czyli uznawał, że pewne rzeczy są zbyt trudne na obecnym etapie dla nich do zrozumienia i mogłyby być zniechęcające. Dlatego postanowił je ukryć i nie podawał. Na przykład wiemy tutaj z tych pytań, jakie Żydzi zadawali, którzy nawet, nie tylko Żydzi, powiedzmy więcej, jego uczniowie, no, którzy też byli Żydami, ale gdyby prawdziwi Izraelici, nie tylko nominalnie Izraelici. Widzimy z tego, co później jest zapisane w Dziejach Apostolskich i w listach Pawłowych, to widzimy jedną rzecz, że wierni chrześcijanie żyjący w owym czasie spodziewali się Królestwa Bożego na ziemi już za swojego życia. Tutaj. I nasz Pan na przykład w Ewangeliach nie mamy zapisu, żeby powiedział swoim uczniom tego, że to nie nadejdzie przez długie stulecia, a nawet, że w tysiącleciach się będzie to liczyło, bo mogłoby być to zniechęcające dla nich, bo jeżeli się komuś powie, że coś ma być dopiero w bardzo odległej przyszłości, to ta rzecz traci na realności swojej i przestaje być siłą motywującą. Natomiast ponieważ oni wszyscy mieli pragnienie królestwa, a wiedzieli, że do tego królestwa trzeba się przygotować, rozwinąć charakter, to spodziewanie się szybkiego nadejścia królestwa było rzeczą właściwą, bo to było motywowało ich do tego, żeby pracować nad sobą. Bo jakby ktoś się dowiedział, a to dużo czasu, to ja jeszcze młody jestem, więc mam całe dziesięciolecia życia przed sobą, a to królestwo i tak ma być dopiero jeszcze później, no to jest tyle czasu, że nie trzeba się bardzo starać. Natomiast jeżeli żyli w przekonaniu, że to już jest tuż, może w przyszłym roku to już będzie, to mieli świadomość, że nie ma co zwlekać, bowiem nie ma czasu, dlatego nasz Pan nie mówił im o pewnych rzeczach. I tutaj, zastanawiając się nad tym tematem, możemy powiedzieć, że Bóg korzysta ze skrytości także w swoich indywidualnych relacjach z nami sami, z nami samymi. W ramach praktykowania swojej opatrznościowej opieki nad nami, Bóg używa skrytości, czyli nie objawia nam wszystkiego, co się nawet nas tyczy, naszego rozwoju, naszej chrześcijańskiej drogi. Na początku naszej drogi zakrywa pewne rzeczy przed nami. Sprawia, że ich nie dostrzegamy, a nawet jak je dostrzegamy, to nie przykładamy do nich większej wagi, czyli nie uważamy to za jakąś rzecz kluczową, istotną, która by miała determinować nasze postępowanie i nasze decyzje. Na przykład możemy powiedzieć, że na początku naszej drogi najprawdopodobniej nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak trudnym jest rozwój naszej osobowości, czyli naszego charakteru, by uczynić go takim, jaki podoba się Bogu. Nie jesteśmy też świadomi doświadczeń, przez jakie będziemy musieli przejść. Być może część z nas, gdyby na samym początku już wiedziała, jak będzie wyglądała wąska droga poświęcenia, wcale nie pisałaby się na nią, pomimo dobrych intencji, jakie posiada. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że apostołowie, odpowiadając na wezwanie Jezusa, by pójść za Nim, nie wiedzieli, na co się decydują i mieli odmienne oczekiwania od tego, co później stało się ich udziałem. No, ich oczekiwanie było, że już niebawem, tu może kilka lat z naszym Panem podziałają, a później panowanie nad światem od razu, bo przecież uważali, że nasz Pan po to przyszedł, tak samo jak i inni Żydzi. A natomiast nasz Pan od razu wcale nie wyprowadził ich w taki ostry sposób, że musiało do nich dotrzeć, słuchajcie, nierozumni, tutaj to nie tak ma być, najpierw będzie dziesięciolecia, całe cierpienia i nic takiego nie będzie. Nie powiedział im tego tak nigdy wprost, bo nie było to potrzebne do tego. To powoli było im uświadomiane, nasz Pan wspominał w późniejszych etapach swojej misji o pewnych rzeczach, o cierpieniach i o tym, że będą ich uśmiercać i wyłączać z synagogi. Nie wiem, czy oni wtedy przykładali do tego większą wagę, bo jak nasz Pan przebąkiwał im o swojej śmierci, to do nich nie docierało, że to, że on mówi prawdę. Mówili, że przenośnie coś mówi, tak jak wiele mówi w przypowieściach niezrozumiałych, to też jakieś jest przenośne znaczenie, bo jak człowiek ma coś, pewien światopogląd mocno wbity w głowę, to nie można go tak łatwo zmienić z tego światopoglądu. On wszystko, co będzie słyszał, będzie dopasowywał do tego swojego światopoglądu, żeby wpasować to. Nie żeby swój światopogląd dopasować do tego, co słyszy, tylko to, co słyszy, dopasować do swojego światopoglądu, żeby to po prostu tam pasowało. Więc oni mieli tak to mocno wbite, że nasz Pan przyszedł w swoim pierwszym przyjściu, by panować nad światem, że wszystko, co słyszeli, dopasowywali do tego. Dlaczego? No bo taki mieli światopogląd i tego bardzo chcieli. Jak człowiek bardzo czegoś chce, to w zderzeniu z rzeczywistością ta rzeczywistość czasami przygrywa. I on nie widzi, że rzeczywistość jest odmienna od jego oczekiwań. I wcale nie jest tak, jak jemu się wydaje. Uświadomienie sobie wszystkiego na początku mogłoby być zniechęcające. Dlatego Bóg zakrywa przed naszymi oczami te rzeczy, a następnie objawia je stopniowo w miarę potrzeby. Bo po co mamy wiedzieć o pewnych rzeczach, które na najbliższe lata naszego życia i tak nie mają żadnego praktycznego zastosowania? Po co na przykład, czy czasami jesteśmy nieświadomi swoich pewnych wad? Ale na przykład Bóg oczywiście zna nas doskonale, wie, że mamy te wady, ale wie też, że zanim nad tą wadą będziemy mogli popracować, to musimy popracować nad paroma innymi, które stoją po drodze, więc może zasłonić tą dalszą na pewien czas, bo i tak nic nie da się zrobić na razie w tej sprawie. Na drodze naszego poświęcenia jesteśmy, można by powiedzieć, że jesteśmy jak podróżni, którzy widzą drogę tylko do najbliższego zakrętu. No tak jest, jak idziemy, czy jak nawet jedziemy samochodem, widać drogę do najbliższego zakrętu. A dalsza część drogi odsłania się dopiero, jak pokonamy najbliższy zakręt. I to w taki sposób działa Bóg wobec nas. Takim dobrym przykładem takiego działania Boga jest fotodrama stworzenia, przygotowana przez ruch brata Russella, tutaj pod koniec jego działalności, której przygotowanie zajęło wielokrotnie więcej czasu niż się spodziewano i kosztowała ono wielokrotnie więcej niż się spodziewano. I tutaj tą pracę nad to, gdy przystępowano do tej pracy, to wydawało się, że uda się to stosunkowo szybko zrobić, przygotować, a tymczasem zabrało to 2 lata przygotowanie fotodramy stworzenia i pochłonęło tutaj 300 tysięcy ówczesnych dolarów amerykańskich, co dzisiaj liczy się w milionach. Jest to równowartość wielu milionów dolarów i finansowo wyczerpało cały bruk brata Russella. Poszło na to prawie wszystkie środki, jakie były w tych 2 latach. I brat Russell w Strażnicy z 1914 roku, to jest przedruki R5591, napisał tak. Bóg łaskawie zakrył nasze oczy, co się tyczy nakładu pracy związanej z fotodramą. Gdybyśmy z wyprzedzeniem wiedzieli, ile czasu, pieniędzy i cierpliwości będzie potrzeba, nigdy byśmy nie rozpoczęli pracy nad nią. Jednakże z wyprzedzeniem nie wiedzieliśmy również, jak z wielkim sukcesem spotka się fotodrama stworzenia. I tutaj to jest właśnie dobry przykład, jak działa Bóg. Bóg chciał, by ta fotodrama została stworzona, dlatego na początku brat Russell i inni jego współpracownicy, którzy nad tym pracowali, nie zdawali sobie sprawy, jak wielkie to jest przedsięwzięcie, jak dużo zajmie czasu i jak będzie kosztowne. Bo oni nie zdawali sobie też sprawy z tego, jak wielki skutek to odniesie, że zobaczy ją już w tamtych czasach ponad 10 milionów ludzi. Nie mówimy o olbrzymich ilościach, że tutaj ludzi, że dotrze ona do takowych, do których nie można dotrzeć w inny sposób, czyli do takowych, którzy na przykład książek nie czytają i ulotek nie wezmą i książki też nie wezmą, ale jak widzą ogłoszenie tutaj, bo w tamtych czasach, że będzie wyświetlany tutaj film dźwiękowy, kolorowe obrazy i dźwięk, to i to za darmo jeszcze, bo zaznaczone, że nie ma biletów i nie będzie żadnych zbiórek w trakcie tego, czyli że nic go to nie będzie kosztowało, to wszyscy szli. W dzisiejszych czasach to żadna atrakcja. Lepsze rzeczy każdy ma w małym urządzonku zwanym komórką, którą wszyscy przy sobie noszą, ale jak mówimy o latach 1914 rok, to w wielu miejscach, powiedziałbym nawet w większości miejsc, jak ktoś usłyszał kolorowe obrazy z dźwiękiem, to znaczy w życiu czegoś takiego nie widziałem, kolorowych obrazów z dźwiękiem, żeby miały być wyświetlane, bo tam były przeźrocza wyświetlane, setki przeźroczy wyświetlanych i zsynchronizowany dźwięk z tym był nadawany, który komentował to, co na tych przeźroczach było. A co więcej, na początku był wyświetlany prawdziwy film. 2-3 minutki, jak jest, brat Russell stoi na estradzie i robi wstęp do tej fotodramy stworzenia. I to było nagrane jako film. I to był film dźwiękowy. Jak ci, którzy coś pamiętają z historii kina, to wiedzą, że filmy dźwiękowe, takie normalne, komercyjne, pojawiły się w latach 30. dopiero. W latach 20. było kino nieme. Tak jak ktoś oglądał kiedyś, że ci aktorzy niby coś mówią, ale oni nie potrafili tego nagrać. Później pokazywali aktorów coś mówiących, po czym wyświetlali slajdy, na których było napisane, co oni powiedzieli przed chwilą i w taki sposób to kino nieme w latach 20. działało. A my tu mówimy o 1914 roku. To była ta technologia, która została użyta do produkcji fotodramy stworzenia, wyprzedzała technologię, jaka była komercyjnie. Komercyjnie przez Hollywood, ten słynny, no, który wówczas jeszcze nie był słynny i w ogóle go nie było, dopiero zaczynał się tworzyć. To nie to, co dzisiaj. Jeszcze tego nawet nie używał. To było najbardziej zaawansowane, jakie w ogóle były. Można by powiedzieć, że te pierwsze projekcje, jakie się odbyły, fotodramy stworzenia, to były pierwsze w historii świata projekcje filmu dźwiękowego. Wyprzedzanie świata pod względem zaawansowania technologicznego. Nic dziwnego, że kosztowało to taki majątek i było to takie wielkie przedsięwzięcie. Te obrazy, które były wyświetlane, to one były, bo się wyświetlało przez szkło w tamtych czasach te obrazy. Trzeba było po prostu na szkle namalować obraz, a później z drugiej strony przepuszcza się światło i to światło to się powiększa i na dużej ścianie. Więc trzeba było zatrudnić artystów, którzy by te obrazy, setki obrazów namalowali. A później było 20 kompletnych zestawów fotodramy, więc czytałem o tym, że nawet już po namalowaniu, w trakcie oczywiście szkło to na szkle, transportowane, przewożone z jednej miejscowości do drugiej, no rzeczą naturalną jest, że to ulegało zniszczeniu, czasami się tłukło, zużywało. Kilkunastu artystów było zatrudnionych przez całe 2 lata, jak już wyświetlano to, na samo uzupełnianie tych obrazów, które uległy zniszczeniu. Na prostu malowanie ich na nowo. No to był jedyny sposób w tamtych czasach. Namaluj na szkle ponownie ten obraz, stwarzający na przykład upadek Adama, czy jakieś inne wydarzenia z historii narodu izraelskiego i tą scenę namalować. Kilkunastu artystów non-stop malowało, żeby uzupełniać to, co się tłukło i niszczyło w trakcie wyświetlania. Więc wielkie przedsięwzięcie odniosło w tej cywilizacji zachodniej, anglojęzycznej, bo to w tych krajach było oświetlane, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia. To w tych krajach odniosło wielki sukces, sprawiło, że o ruchu brata Russella no, dowiedzieli się praktycznie wszyscy, nawet ci, którzy wcześniej o nim nie słyszeli, ale tutaj podajemy to jako dowód działania boskiej skrytości, że Bóg chciał, żeby to zostało przygotowane, a wiedział, że ludzie nie będą... Nie mają wszechwiedzy taką, jaką ma Bóg. Nie będą wiedzieli, że to odniesie wielki sukces w przyszłości. W związku z tym warto wynałożyć ten wysiłek i podnieść ten koszt finansowy. To zakrył przed nimi. Sprawił, że nie byli świadomi, że to będzie tak wielki koszt. A jak już rozpoczęli, robili jakiś czas to i zaczęli sobie powoli uświadamiać, jak wielki to jest koszt, to już wtedy szkoda pieniędzy już wydanych i czasu już przeznaczonego na to. Bo jak teraz przerwiemy, to co już czas, który poświęciliśmy i pieniądze, które wydaliśmy, pójdą na zmarnowanie całkowite, więc już kontynuowali, jak rozpoczęli. Jest to przykład działania tutaj boskiej skrytości w stosunku do człowieka. Więc Bóg z naszym Panem używają skrytości. My także powinniśmy starać się tej skrytości w naszym życiu używać. I jeżeli skrytość jest właściwie używana, bo tu teraz powiem o takiej jednej rzeczy, to tutaj zrobimy wyprzedzenie, bo nie nawet tego, co na dzisiaj przygotowałem, to widzę, że nie uda mi się już omówić, dlatego przeskoczymy ze strony trzeciej na stronę 9 w moich notatkach. Tutaj to, co chciałem powiedzieć na koniec wykładu, to powiem teraz jako podsumowanie, a resztę mam nadzieję i plus dodatkowe rzeczy, które jeszcze zamierzam przygotować na ten temat, to następnym razem. Właściwie praktykowana skrytość prowadzi do rozwinięcia drugorzędnej łaski charakteru zwanej szczerością. To tutaj może chwila komentarza. Mówiłem na początku wykładu o tych zaletach charakteru, łaskach pierwszorzędnych, niższych i wyższych. Więc drugorzędne powstają wtedy, gdy pierwszorzędne wyższe odpowiednio kontrolują pierwszorzędne niższe. I tak na przykład na innym przykładzie to podam. Mamy taką też niższą pierwszorzędną zaletę, czyli organ uczuciowy, uczucie wszczepione nam przez Boga, które nazywa się miłością dobrej opinii o sobie samym. I każdy człowiek to ma. Niektórzy mają to, jesteśmy ponad 6 tysięcy lat od upadku, więc te cechy są powypaczane w nas. I tutaj, jeżeli chodzi o miłość do dobrej opinii o samym sobie, to jest bardzo mocno wypaczona cecha. Przytłaczająca większość ludzi ma zbyt wysoką opinię o samym sobie. I tutaj wtedy powstaje pycha. A są też tacy, którzy mają zbyt niską opinię o samym sobie. Zbytnio ta cecha przytłumiona, że uważają się za beznadziejnych, za bezwartościowych, za nic niewartych. To też jest niewłaściwa samoocena, bo zbyt niska. I teraz, jak to miało działać? Nasze wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru, czyli tak na przykład, jak tutaj w tym przypadku powiedziałbym, szczególnie pobożność, czyli miłość najwyższa do Boga, plus miłość obowiązkowa, czyli miłość do bliźniego, miały tak regulować naszą samoocenę, by ona zbytnio się nie rozrastała. Miały ją kontrolować. W jaki sposób? Na przykład pobożność, jak ktoś zaczyna za wysoko o sobie samym myśleć, to wtedy włącza się pobożność. Hola, hola. Nie ty jesteś numerem jeden we wszechświecie. Najwyższy jest Bóg. Pamiętaj o tym, więc tutaj nie masz nic wspólnego z Bogiem. A jeżeli ktoś na przykład zaczynał sobie myśleć, chciałby myśleć zbyt wysoko o sobie samym w porównaniu z bliźnimi, to wtedy miłość do bliźniego się włącza i mówi, pamiętaj, nie myśl, że inni są gorsi od ciebie. Wszyscy jesteście stworzeniami Boga i stoicie na takim samym poziomie. przed Bogiem, więc nie myśl sobie, że jesteś lepszy od bliźnich. I gdyby te właśnie uczucia, plus jeszcze inne, odpowiednio kontrolowały to zamiłowanie o dobrej opinii o sobie samym, to po odpowiednio długim czasie rozwinęłaby się drugorzędna zaleta zwana pokorą, czyli właściwą samooceną. Nie za wysoką, nie za niską. I teraz wracając do naszego tego organu skrytości. Gdyby nasza skrytość była odpowiednio kontrolowana, to doprowadziłaby do rozwinięcia w nas drugorzędnej zalety charakteru zwanej szczerością. Właśnie. I teraz też taka rzecz, bo szczery, można by pomyśleć w takim potocznym zrozumieniu, szczery to ktoś, no, który mówi wszystko, co wie. A to wcale nieprawda. Bo szczerość to jest umiejętność serdecznego i stosownego wyrażania myśli i pobudek, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach. I tutaj to jest ważna rzecz, że mamy skrytość wszczepioną przez Boga, czyli umiejętność kontrolowania tego, co mówimy, by nie mówić wszystkiego, co wiemy. I tutaj warto pamiętać, że Bóg tak zaprojektował człowieka i to jest z jego zamierzenia i planu, byśmy mogli, że nie musimy wcale każdego i wszystkich o wszystkim informować. Podajemy to, co jest korzystne dla realizacji jakiegoś celu, a ukrywamy to, co jest niekorzystne. Tylko od razu, ponieważ pominąłem środek wykładu, to zaznaczę. To wszystko jest w pewnych granicach. W granicach, jakie dopuszcza sprawiedliwość tutaj. Bo tutaj nie można popaść z tego powodu w oszustwo. Bo jeżeli tak, chciałbym ukryć to, co jest niekorzystne dla mnie, no to mogę kogoś oszukać i będzie to dla mnie korzystne. Więc nie można popaść w oszukiwanie, w dwulicowość, w hipokryzję, bo to byłoby już naruszenie zasad sprawiedliwości. Tutaj wszystkie te niższe uczucia mogą działać tak długo, jak wyższe uczucia im pozwalają. Więc w pewnych granicach, w granicach nienaruszania zasad sprawiedliwości mamy prawo do ukrywania pewnych rzeczy. Znaczy nie do ujawniania, nie musimy ich ujawniać. Wcale nie mamy tego obowiązku. I nawet człowiek, który posiada rozwiniętą zaletę szczerości, to też wyraża myśli i pobudki, jakie powinny zostać wyrażone w istniejących warunkach. Czyli niekoniecznie mówi wszystko to, co wie, a to, co mówi, układa, kształtuje w taki sposób, by było to właściwą rzeczą. Tutaj miałem to w środku, to chcę powiedzieć w następnej części. Tutaj na przykład przykład apostoła Pawła, jak przemawiał w Atenach do Ateńczyków, jest tutaj przykładem bardzo dobrego użycia skrytości, z tym, że on nie powiedział wszystkiego, co wie. Bo równie dobrze mógłby zacząć swoje przemówienie do nich: o wy pogańscy Ateńczycy. Czy wy rozumu w ogóle nie macie, że wymyśliliście sobie jakichś bogów? Głupole jesteście. Jest tylko jeden Bóg prawdziwy, a ci wszyscy wasi to nie ma takich bogów. Komu puknijcie się w czoło, komu wy oddajecie cześć? Byłaby to prawda, gdyby tak powiedział, ale co by tym uzyskał? Nic, z wyjątkiem narażenia się na wyrok śmierci, jaki go mógł spotkać za coś takiego. A tymczasem on zupełnie inaczej do nich przemówił i tym sposobem wzbudził zainteresowanie co niektórych, którzy chcieli później z nim więcej porozmawiać i do niego się przyłączyli, by porozmawiać na ten temat. Więc tutaj to jest przykład umiejętnego używania tej wiedzy, którą posiadamy, umiejętnego stosowania skrytości. I tak samo człowiek szczery to jest taki, który wyraża w sposób serdeczny i stosowny myśli i pobudki, ale takie, które powinny zostać wyrażone. To znaczy, że można być szczerym, ale to wcale nie bycie szczerym wcale nie oznacza, że ktoś objawia i mówi absolutnie wszystko to, co wie, bo szczerość wcale tego nie wymaga, by mówić wszystko, co się wie. Nie powiemy, że Bóg nie jest szczery, tak tutaj, i że brakuje mu szczerości, a nie mówi wszystkiego, co wie. Stosownie do potrzeb stosuje wiedzę. My oczywiście nie mamy tak wielkiej wiedzy. Wiadomo, Bóg jest na takiej pozycji, że wszystkie te zalety w nim muszą być rozwinięte do niebotycznie wyższego poziomu niż w stosunku do nas, bo losy wszechświata przecież nie są w naszych rękach i nie wiemy absolutnie wszystkiego, nie wiemy nawet 1% wszystkiego, a nawet nie wiemy tam jakiejś, nie wiem, 1 miliardowej czy bilionowej części wszystkiego nawet nie wiemy, więc to, co my wiemy, to jest nasze malutkie podwóreczko, ale na tym naszym malutkim podwóreczku mamy też stosować te same zasady, bądź co bądź człowiek na obraz i podobieństwo Boże jest stworzony, tylko że na odpowiednio niższym, cielesnym, ziemskim poziomie. Więc szczerość to umiejętność wyrażania takich myśli, pobudek, jakie powinny zostać wyrażone, i zakłada ona, że pewne rzeczy nie zostaną wyrażone, tylko to wszystko musi być zgodnie z zasadami sprawiedliwości. To więcej będzie można na ten temat dowiedzieć się w następnym wykładzie. Czyli nie chciałbym, żeby dzisiaj powstało takie wrażenie po tym wykładzie, że wszystko, co jest niekorzystne dla mnie, to sobie ukryję i to jest dobre. Bo to nie. No to jest kwestia taka, gdzie nie ma tutaj takiej klarownej różnicy i wszystko zależy od sytuacji. Na przykład podam teraz taki przykład. Mamy samochód na przykład, no i ten samochód ma pewną wadę. Jak tam się silnik rozgrzeje za bardzo, to coś zaczyna źle działać, jest jakiś feler przy tym. No ale przyjeżdżam na spotkanie z tym samochodem, przyjechałem z przyjaciółmi, których rzadko spotykam, i pokazuję im samochód swój. I mówię, zobaczcie, jakie mam fajne auto. Czy muszę im mówić, że silnik w tym samochodzie ma feler? Nie, nie muszę im tego wcale mówić. Mam fajne auto. No bo oni powiedzą, no fajne, fajne auto, a chodźmy teraz na obiad. I tyle. I oni nic nie stracą. Żadna krzywda im się nie stanie, że się nie dowiedzą. Ale na przykład inna sytuacja. Mam taki sam samochód z takim samym felerem. I tutaj i chcę go sprzedać teraz. Powinienem czym ukryć to, że tam jest problem z silnikiem w tym samochodzie przed potencjalnym nabywcą. Jakbym teraz ukryt, to naruszam zasady sprawiedliwości, bo przez ukrycie tego faktu, jak moja skrytość go ukryje, stanie się krzywda temu człowiekowi. Bo on kupi samochód, myśląc, że jest samochód sprawny, a tymczasem on ma feler, o którym ja wiem i ja powinienem go objawić w tej sytuacji. Ale na spotkaniu z kumplami moimi nie muszę im tego mówić, bo oni jak nie będą tego wiedzieli, to żadna krzywda im się nie stanie. Oczywiście jak chcę, mogę też im powiedzieć tutaj, ale jak im nie powiem, żadna krzywda im się nie stanie. Bo na przykład ja chcę tylko sprawić dobre wrażenie na nich i po co im wiedzieć, że mam jakiś problem z silnikiem w moim samochodzie. No to, więc tym, jeżeli swoim kumplom o tym nie powiem na spotkaniu, to nie naruszam zasad sprawiedliwości, a jeżeli potencjalnemu nabywcy nie powiem, to już naruszam zasady sprawiedliwości i wtedy mamy skrytość nieodpowiednio praktykowaną, dopuszczam się grzechu. Więc to wszystko zależy od okoliczności tutaj, czy można coś ukryć, czy nie powinno się tego ukrywać, bo jeżeli zasady sprawiedliwości czegoś wymagają, to należy objawić pewne informacje, nawet jeżeli byłoby to z niekorzyścią dla mnie, bo zasady sprawiedliwości stoją wyżej. Sprawiedliwość jest podstawą boskiego tronu. I wszystko, co robimy, i wszystkie nasze różne cechy, które posiadamy, mogą sobie działać tak, jak uważamy za stosowne, dopóki nie naruszamy zasad sprawiedliwości. Bo gdybyśmy mieli je naruszać, no to stajemy się grzesznikami i wtedy wyższe zasady pierwszorzędne już nie kontrolują niższych, a wtedy zawsze pojawia się grzech i powstają wady w naszym charakterze. To tak powiedziałem, co jest ze środka tego wykładu, żeby nie powstało błędne wrażenie, że jak coś dla nas niekorzystne, to mamy pełne prawo to ukryć. Mamy, jeżeli nie naruszamy zasad sprawiedliwości z tego powodu, jeżeli przez to nie stajemy się kłamcami w tym złym znaczeniu tego słowa, ani hipokrytami, ani oszustami, którzy próbują wykorzystać czyjąś niewiedzę. To tyle, co dzisiaj chciałbym powiedzieć w trakcie tego wykładu. Dziękuję braterstwu za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie na część drugą,